Cieszę się, że możemy jeszcze raz podejść do Pisma Świętego. W zeszłym tygodniu, ci z was, którzy byliście, widzę, że mamy trochę inny skład dzisiaj niż mieliśmy tydzień temu, więc zachęcam, jak nie byliście w zeszłym tygodniu, żebyście spojrzeli na to, czy słuchali to, co było, bo wydaje mi się, że to było bardzo istotne. Element wspólnoty chrześcijańskiej to jest, żebyśmy czynili uczniami i sesja przedtem mówiłem o stawianiu się uczniem Chrystusa i dałem wszystkim włącznie ze sobą zadanie domowe, żeby wypić kawę z kimś albo żeby mieć inicjatywę do kogoś, żeby komuś pomagać jeden na jeden. I chciałbym zapytać, kto to zrobił, oprócz mnie. 3, 4, no to nie najgorzej. Słowo uznania dla tych z was, którzy coś robili w związku z tym. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli taką atmosferę wokół siebie, to wczoraj na grupie biblijnej to nazwaliśmy to taką atmosferę, że nie przywiozę do kościoła, do swojego, do każdego otoczenia, w którym bywam, nie przywiozę atmosfery, a ja jestem przygnębiony, życie jest trudne, jestem już zmęczony tym wszystkim, no dajcie spokój, no już to próbowałem. Taka atmosfera, wydaje mi się, że każdy z nas zna takich ludzi, którzy są wiecznie niezadowoleni, wiecznie skupieni na siebie, wiecznie jest im ciężko, problemów mają mnóstwo i w związku z tym zwalnia ich od tego, żeby sięgnąć do innych, żeby dotykać życie drugiego człowieka, bo jesteśmy przeładowani tylu problemami, które po prostu nas nie walają. I wyłączeni w tym momencie jesteśmy z gry, z bitwy. I wczoraj, rozmawiając o proroctwie Izajasza, twierdziliśmy, czy ja twierdziłem, myślę, że razem z innymi, to, co jest tam napisane, jest, że jeżeli będziemy siać, jeżeli będziemy dawać, jeżeli będziemy służyć, jeżeli będziemy wyjść z naszych ram, z naszego podwórka, jeżeli będziemy się troszczyć o innych, to samo to dodaje siły. Niesamowite to jest. Jeżeli będziemy dawać, to daje siłę. Jeżeli będziemy służyć innym, to dodaje siłę. Oczywiście Pan Bóg dodaje tą siłę. To nie my, który to generujemy. Wbrew pozorom. A jeżeli będziemy się kryć, jeżeli będziemy zamknięci, jeżeli będziemy czekać, aż inni mają do nas inicjatywę, to w tym momencie siadamy duchowo. Może nam się nie będzie niczego chciało. Więc zachęcam nas wszystkich, żebyśmy myśleli o atmosferze wokół nas. Czy jestem osobą, którą potrzebuję i wszystko, moja wnuczka, roczna wnuczka, ona płacze, jak ma potrzebę, płacz. No i ktoś musi potem rozwiązać ten problem i 5 minut później płacz. No i znowu ktoś musi zwracać na nią uwagę i rozwiązać problem. Tak bywa od rana do wieczora czasami z nią, jak ma zły dzień. Pytanie, czy my jesteśmy podobni czasami w dorosłym wydaniu mojej wnuczki. Czy jesteśmy ludźmi, którzy wchodzą do tej sytuacji i odwracają płacz na uśmiech, na pozytywną postawę. Dzisiaj między innymi będziemy mówili o człowieku, który miał taką atmosferę wokół siebie. Celowo w tych tygodniach, jak jestem tu często, to celowo robię różne style. To ostatnio to był taki styl nauczania tematyczne o uczniostwie. Dzisiaj przechodzę systematycznie dalej przez Księgę Jozuego, który zaczęliśmy jakiś czas temu i mam nadzieję, że zobaczymy, że to również jest przydatne. Mamy problem. Super. Dobra. To jestem w tej chwili, wędrując przez tą księgę, zdaję sobie sprawę z tego, że to jest dalekie od naszej rzeczywistości. Jak badałem internet, badając różne kwestie, o których chciałbym powiedzieć dzisiaj, to doszedłem do Wikipedii w pewnym momencie, znane wam stronę, przypuszczam, często bardzo pomocna. Natomiast na temat wejścia do Ziemi Obiecanej i treści Księgi Jozuego, ktoś tam mądrego twierdził, że ta księga nie ma żadnej historycznej wartości. I stwierdziłem, no ciekawe, nie? Jakby to było wszystko, co czytam na ten temat, Wikipedia, to mogę dojść do takiego wniosku bardzo szybko. Wydaje mi się, że jest absolutnie odwrotnie. To ile dokumentów mamy sprzed ponad 3000 lat, tak szczegółowo opisując sytuację, to myślę, że nie ma w światowej literaturze i historycy nie mają takich dokumentów wielu. Mamy dokument tu, który jest bardzo szczegółowy, który co prawda daje nam luki w swoim przekazie, zadaje nam pytanie, czy rodzą pytanie w naszej głowie, jak czytamy to, dlatego że nie jest to wszystko tak jednoznacznie opisane. Więc zgódźmy się, że będą rzeczy, które bliżej rozumiemy, bo czytamy dokument przed ponad 3000 lat. Ale wydaje mi się, że jest tu też treść dla nas, która może być bardzo wartościowa. I przykład jednego człowieka co najmniej, który jest dla nas też wzorowy, moim zdaniem. Dzisiaj doszedłem do 12 rozdziału. Jak ktoś nie słuchał tamtych wcześniejszych kazań, to zapraszam też na internet. I dzisiaj zamierzam przerobić 12 do 15 rozdziału. Więc cztery rozdziały będziemy bardzo szybko omawiać dzisiaj. I chciałbym tylko jeden z nich wybrać na przeczytanie. I Bogusia jest w tym bardzo dobra, więc 14 rozdział da nam jakiś, wprowadzi nas w obraz tego, o czym będzie mowa. Bogusia.
A to są dziedzictwa objęte przez synów izraelskich w ziemi kananejskiej, które przydzielił im kapłan Eleazar i Jozue, syn Nuna, oraz naczelnicy rodów w obrębie plemion izraelskich. Przydzielił im je przez los, jak nakazał Pan przez Mojżesza, dla 9,5 plemienia, gdyż Mojżesz nadał już dziedzictwo 2,5 plemieniu z tamtej strony Jordanu, a Lewitom nie nadał dziedzictwa wśród nich. Synowie Józefa stanowili bowiem 2 plemiona, Manassesa i Efraima, a Lewitom nie dali działów ziemi, tylko miasta na mieszkanie i przyległe do nich pastwiska dla ich trzód i ich dobytku. Synowie izraelscy uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi, porozdzielali ziemię. Wtedy synowie Judy przystąpili do Jozuego w Gilgal i Kaleb, syn Jefunnego, Kenizyta, rzekł do niego: Ty znasz to słowo, które wyrzekł Pan do Mojżesza, męża Bożego, w Kadesz Barnea, odnośnie do mnie i odnośnie do ciebie. Miałem 40 lat, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barnea, abym przyszpiegował tę ziemię i przyniosłem mu wieści według najlepszej wiedzy i sumienia. Lecz moi bracia, którzy poszli ze mną, zastraszyli serce ludu, ja natomiast bez zastrzeżeń poszedłem za Panem Bogiem moim. I Mojżesz przysiągł tego dnia: ziemia, po której stąpała twoja noga, należeć będzie po wsze czasy jako dziedzictwo do ciebie i do twoich synów, gdyż bez zastrzeżeń poszedłeś za Panem Bogiem moim. I oto zgodnie ze słowem, które wypowiedział Pan do Mojżesza, Pan zachował mnie przy życiu przez te 45 lat, w czasie których Izrael wędrował po pustyni. I oto teraz mam lat 85, a jeszcze dziś jestem tak mocny, jak byłem w dniu, w którym wysłał mnie Mojżesz. Jaką była wtedy moja siła, taką jest jeszcze teraz. Moja siła do bitwy bądź do pochodu. Daj mi więc teraz te góry, o których mówił Pan w tym dniu. Sam bowiem słyszałeś tego dnia, że są tam Anakici i wielkie warowne miasta. Może Pan będzie ze mną i wypędzę ich, jak powiedział Pan. Jozue pobłogosławił tedy Kaleba, syna Jefunnego, i dał mu Hebron jako dziedzictwo. Hebron dlatego stało się dziedzictwem Kaleba, syna Jefunnego Kenizyty, i jest nim do dnia dzisiejszego, ponieważ bez zastrzeżeń poszedł za Panem Bogiem Izraela. Hebron zaś nazywało się dawniej Kiriat Arba, miasto Arby. Arba był największym mężem wśród Anakitów, a ziemia doznała wytchnienia od wojny.
Dzięki Bogusia.
Lubię podróżować do Izraela i zapraszam na taką wyprawę kiedyś. To dla mnie jest fascynujące, żeby zobaczyć geografię i spróbować zrozumieć tekst, który jest przed nami. I tu na tym ujęciu to macie mniej więcej podane, jak ziemia była podzielona. I w tych rozdziałach od 12 rozdziału do 15, właściwie do 19, to mamy podział ziemi obiecany przez plemiona Izraela. Już jesteśmy po wojnie właściwie. Jozue już panuje nad tym odsiarem. A jednak zobaczymy, że to, że on panuje nad tym, nie oznacza, że wybił wszystkich wrogów i że każde miasto było jemu poddane. To jeszcze dużo jest do roboty. Natomiast Jozue już teraz przenosi się do innego nakazu, który dostał od Mojżesza, i to jest, żeby przydzielić ziemię obiecaną wśród plemion. Jozue, czytamy, w tym momencie miał 110 lat, czy prawie 110. Więc to jest człowiek pokaźnego wieku i on teraz w końcu przestaje walczyć, mniej więcej w takim wieku, może trochę wcześniej, ale umiera jak ma 110, więc wnioskuję, że jest blisko temu w tym urywku, w tym fragmencie 12-15. Więc Jozue przechodzi od roli żołnierza do roli administratora i rozdaje karty, rozdaje ten terytorium. Zobaczycie na tym ujęciu, że są 2,5 plemiona, przyjmują terytorium na wschodzie rzeki Jordan. Rzeka Jordan jest tu, jeżeli widzicie. Czyli te 2,5, wschodni Manases, i tu jest zachodni, więc pół tego plemiona, cały plemion Gad, cały plemion Ruben, to oni przejmują to terytorium na wschodzie Jordanu. Będziemy o tym mówić dalej, że może to nie było najszczęśliwszy pomysł tych dwóch plemion, ale to zostawiam na później. I mamy na zachodzie rzeki Jordan, to mamy resztę, 9,5 różnych plemion, czyli w sumie 12, to nie są spośród tych synów Jakuba, to mamy jednego, który nie dostał ziemi, i to są Lewici. Ale za to Józef miał dwóch synów i Józef był preferowany jako pierwszy syn Racheli. I tu ci dwaj synowie, Manase i Efraim, dostają każdy z nich część ziemi, więc wychodzi na 12. I w 12 rozdziale, nie będziemy tego wszystkiego czytać, bo to nam zajmie za długo czasu na dziś. W 12 rozdziale czytamy, że przejmując tą wschodnią część, wschodnie terytorium, właściwie mieli do pobicia dwóch królów. Król w Heszbon i król w Baszan. Król Og w Baszan był taki ogromny, że miał, jest mowa o tym, że miał łóżko 4 metry na 2 metry. Więc to było gigantyczny facet. I Mojżesz podbił te terytoria. na wschodzie. Natomiast na zachodzie było inaczej, inna administracja była i czytamy w tym 12 rozdziale o 31 królów, którzy rządzili w tej strefie zachodniej, 16 królów na południu i 15 królów na północy. I jeżeli pamiętacie, w poprzednich rozdziałach Jozue pokonał konfederację południowych królów oraz potem konfederację północnych królów. Nie było to wszystkich, ale to było w tym momencie to, co zdobył. Więc mamy w tym 12 rozdziale w wielkim skrócie opis, że Mojżesz, za czasów Mojżesza, Izraelici brali te 2,5 te terytoria, które byli w tamtym czasie zamieszkiwane przez Moabitów, przez Amonitów głównie i 2,5 plemiona załatwionych przez Izraelitów za czasów Mojżesza, a tamte tereny za czasów Jozłego. I przechodząc dalej, to przechodzimy do 13 rozdziału. I w 13 rozdziale czytamy, że Jozue jest 110, ma 110 lat, czy właściwie to jest 24 rozdział, jest o tym mowę. Tu czytamy, że on był już stary i jeszcze dużo tej ziemi musiało być zdobyte, więc jeszcze przed nim mieli dużo pracy. Wygląda na to, z tego co ja widzę z moich pochopnych badań, że Kaleb, opisując w tym 14 rozdziale, opisując historię, wspomina o tym, że miał 40 lat, jak był szpiegiem. Jak pamiętacie, Jozue i Kaleb zostali wysłane z Kadesz Barnea do ziemi obiecanej na północ przez Mojżesza, żeby zbadać teren. To w tamtym czasie Kaleb wspomina, że miał 40 lat w 14 rozdziale, 6 i 10. I od tego czasu wspomina, że 45 lat minęło. Więc w tym czasie Kaleb ma 85 lat. On wspomina, że 38 lat poświęcili na to Izraelici, żeby pochodzić od Kadeszu tu w głąb dzisiejszego Jordania do tej rzeki Zered. 38 lat to im zajęło. To nie jest daleka trasa, to jest parę dziesiąt kilometrów, ale Bóg z powodu grzechu Izraelitów, oni nie szli tam na północ, do Hebronu, do Jerycha, do Jerozolima, tylko wędrowali tu, na to wygląda, 38 lat, dochodzą tu do rzeki i to jest właśnie ta rzeka, do której doszli z Ered. I potem pójdą dalej tym tropem, tu jest ta rzeka Zered, idą dalej w kierunku przejścia przez rzeki Jordan. Tu najpierw mają obóz, potem przechodzą przez rzekę i zdobywają Jerycho. I teraz mają swój obóz koło Jerycho, w takim miejscu, które się nazywa Gilgal. I Kaleb podsumuje, że ten czas od Kadesz, tu 38 lat i tu on opisuje, że jest 45 lat. Siedzą tu i twierdzi, że to zajęło 45 lat. Więc jeżeli tak jest, to można powiedzieć, że ten podbój tej ziemi obiecany trwało do 7 lat, mniej więcej 5-7 lat jest opisane w tych pierwszych rozdziałach Księgi Jozłego. Więc licząc dalej, to Jozła musiał mieć około 65 lat, kiedy on wyruszył się jako szpieg. Kaleb 40, więc to nie byli rówieśnicy. To była duża różnica wiekowa między nimi z moich badań. I zostają miejsca jeszcze na tej ziemi, którą Izrael nie przejmuje. Więc tu mamy strefa Gaza dzisiejsza, ziemia Filistyńczyków, Fionicja, tu na górze też nie pokonali. Więc byli obszary niepokonane. Jeruzalem nie był pokonany. To Jerozolima nie ma na tej mapie, ale nie był pokonany przez Jozłego. Więc sporo tej ziemi jeszcze było do pobicia. Jeżeli chodzi o te 2,5 plemiona, a propos, mówiłem o tym, że Mojżesz nie był zachwycony tym, kiedy te plemiona, 2,5 plemiona przyszli do niego i prosili go o to, żeby przejąć tą ziemię, to Mojżesz zarzuca im, że oni zniechęcają resztę, że oni po prostu nie wchodzą w tą ziemię obiecaną. Więc jest to pytanie, czy to w ogóle było ujęte w planach Bożych jako ziemia obiecane, te 2,5 plemiona, ta ziemia po wschodniej stronie. Ale zostali i Mojżesz się zgodził na to, żeby tam mieli te tereny pod warunkiem, że walczą, że ich żołnierze walczyli z tamtymi plemionami, przeszli razem z nimi Jordan i walczyli dalej. Natomiast możemy widzieć później w historii, że ta ziemia, wschodnia ziemia, była pierwsza zamieszkane przez Asyryjczyków i oni pierwsi dostali się do niewoli asyryjskiej. Więc nie za bardzo to było dla nich korzystne. Tam będąc w tym terenie, to byli trochę uosobnieni i bardzo zdatni na ataki, szczególnie z północnej strony. Czytamy też w 13 rozdziale, jeżeli chodzi o te terytoria, że plemiona Geszurów i Machajesza zostali tam pośród nich do dziś, do momentu napisania tego dokumentu. Więc wygląda na to, że nawet wtedy w tych rejonach to nie wszystkie narodowości byli zdobyte. I mamy w 13 rozdziale, i to jest powtórzone w 14 rozdziale, wiele razy, 5 razy co najmniej ja znalazłem i nie powiem, że to jest wszystko, że Lewici nie dostali żadnej ziemi. Lewici nie mieli swojego dziedzictwa, tak jak inne plemiona mieli. Natomiast jest w różnych miejscach wspomniane, jakie było dziedzictwo Lewitów. A dziedzictwo Lewitów było, że oni dostali ofiary, które ludzie przynieśli do przybytku. Oni stanowili kapłaństwem, pośród nich to kapłanie zostali wybrani. Nie wszyscy Lewici byli kapłanami, ale pośród nich to kapłanie zostali wybrani. I ostatecznie 33 werset 13 rozdziału, oni dostali Boga jako swoje dziedzictwo. Oni dostali samego Boga, więc nie mieli takiego dotykalnego dziedzictwa, tak jak inne, ale mieli zaszczyt, przywilej, żeby być tym narodem kapłańskim i żeby mieć Boga jako swoje dziedzictwo. Może w dzisiejszych czasach to jest trochę obrazowane pojęciem pełnoetatowskich, kler, duchowieństwo w dzisiejszych czasach, nie? Którzy powinny żyć bardzo biednie, zależne od innych, ale za to mają w jakiś sposób bliższy kontakt z Bogiem, czy może większe nagrody. Nowy Testament nie oneruje takiego myślenia. Jesteśmy wszyscy w Nowym Testamencie królewskim kapłaństwem. Mamy też wyjaśnione w tych rozdziałach strukturę społeczną. Struktura społeczna, która wydaje mi się jest bardzo ciekawą alternatywą do kapitalizmu i komunizmu, więc tym bardziej ma to jakąś wartość. Tak mi się wydaje. Każdy z nich, każdy plemion, każdy ród, każda rodzina dostała swoją ziemię. Więc trochę jak kapitalizm, nie? Każdy miał swoją ziemię. To jest jedna z pozostałości komunistycznych, które jeszcze funkcjonuje. Każdy ma swoją działkę. To działało za komunę, to nadal działa. Nie? Reszta społeczeństwa prawie oprócz udziennictwa upadło, a działki zostali. To jest dla mnie ciekawe. Nie? Ludzie tu mogą się produkować, mogą rozwijać to, co jest na ich interes, mogą coś tam twórczego zrobić, swojego i mieć za to odpowiedzialność. Więc nawet za czasów komuny to było możliwe. Za czasów Izraela to było w prawie, które Mojżesz im podał, że każdy ma prawo do swojej ziemi i nad tym pracuje. I nawet są wytyczne, 25 rozdział III Mojżeszowej, czy 15 rozdział V Mojżeszowej, nawet są wytyczne, co się stanie potem z tą ziemią. Jednym się prosperowało, drugim się nie prosperowało. Jeżeli tobie się nie prosperowało, to mogłeś sprzedać swoją ziemię sąsiadowi, komu innemu i mogłeś nawet stać się sługą swojego sąsiada. Ale ten system, więc jeden się bogacił, drugi tam był bardziej biedny, ale ten system miał swoje ograniczenie, swoje blokady, żeby ograniczyć różnicę między bogatymi i biednymi. I to byli dwie takie blokady. Jedna to było dzień jubileuszowy, co 50 lat trzeba było oddać tą ziemię, którą kupiłem od kogoś. Więc tamta osoba, czy jego dzieci, zaczęli od tego samego, co było 50 lat wcześniej. W czasie tych 50 lat inflacja, jeżeli chodzi o sprzedaż, na początku była większa, bo była wartościowa ziemia bardziej, bo więcej lat może to uprawiać. Im bliżej do tego roku jubileuszowego, tym bardziej ta cena spadła. Czyli inflacja była w jakimś sensie tonowana. Jedyna rzecz, którą można było zostawić sobie po tych 50 lat, to było, jeżeli budowało się dom w środku omurowanych miast. I co 7 lat też była druga blokada i wtedy trzeba było oddawać wszystkie długi. Jeżeli pożyczyłem od kogoś, miałem dług u kogoś, to było anulowane. A ten, który to anulował, nawet musiał mnie błogosławić owocami swojego bogactwa. Więc tak miało wyglądać społeczeństwo, tak w ten sposób mieli funkcjonować. Jezus nawiązuje do tego, Izajasz nawiązuje do tego, 61 rozdział i Jezus, Łukasz, 4 rozdział, że to jest rok Pańskiej przychylności. I on opisuje swoje przyjście jako rok Pańskiej przychylności, co było może w naszych uszach, to niewiele znaczy, ale w uszach Żydów to przypuszczam, że wielu z nich rozumiało, o co chodzi. To jest wyzwolenie od wszystkich długów, od wszystkiego, co mnie obciąża. To taki był efekt przyjścia Jezusa. Mamy Rubena, który dostaje, Ruben dostaje pierwszy jako najstarszy syn Jakuba, to on dostał ten obszar zaludniony przez Moab. Co prawda on był pierworodnym synem Jakuba, natomiast jeżeli pamiętacie, on przespał wtedy z nałożnicą swojego ojca i przez to stracił podwójną porcję, która należała do pierworodnego syna. I za to Józef jako pierworodny syn Racheli dostaje podwójną porcję, która jest obrazowana tym, że im zarówno Manase, jak i Efraim, jego synowie, stanowią jednym z 12 plemion. Więc Ruben stracił na to. Jest tu długa lista tych miejsc, ale czasu braknie mi, żeby przejść przez te wszystkie miejsca, które są tu opisane, więc przejdę do 14 rozdziału w miarę szybko. I tu mamy podział zachodniej części, zachodnich obszarów. I według Księgi Liczb to każde z tych plemion, pozostających 9,5 plemion, dostał zgodnie ze swoim rozmiarami, swoją liczbę mieszkańców. Każda decyzja była podjęta przez losów, wierząc w to, że Pan Bóg prowadzi te losy, więc trudno było mieć pretensje, że ktoś tam stracił, nie stracił, bo to było losowane. I jest w 14 rozdziale też powtarzane po raz kolejny, że Lewici nie dostali nic. I przechodzimy do Kaleba. 6 werset, 6:15 w 14 rozdziale. Kaleb dostał obietnicę od Boga, że służąc Bogu pełnym sercem, on doznaje, on zobaczy dziedzictwo, które dostanie. Mojżesz nawet jest, przysięga mu, że tak będzie. Kaleb jest bardzo ciekawą postacią z różnych przyczyn. Jedna z nich jest, że on był poza zakładu, poza przymierza. Kaleb pochodził z rodziny, czy z plemiona, z narodu kananickiego, Kenizitów. To jest jego pochodzenie. Natomiast to jest 15 rozdział Księgi Rodzaju, jak chcecie to sprawdzić. Natomiast wygląda na to, że w jakiś sposób, nie wiemy jaki, on dostał się do plemiona Judei, Judy, przed wyjściem że do Egiptu. To wygląda na to, że wielu takich cudzoziemców dostało się do izraelskiego grona. Nie za bardzo rozumiemy, ja nie czytałem żadnego tłumaczenia tego, ale w każdym razie, jak szpiegowie wchodzą do ziemi obiecanej, Kaleb jest tam reprezentantem plemiona Judei i widocznie jest jednym z nich. I oczywiście mamy takich przykładów w Starym Testamencie, on nie jest jedyny. Mamy Rut, która była Moabitką, mamy Uriasza, mąż Batszeby, który był Hitytą. Jako parę przykładów, więc trochę tych takich przykładów jest. Kaleb jest kolejnym, może bardziej ciekawym, bo on jest wymieniony teraz jako reprezentant całego plemiona. Nie jest wspomniany tu, żeby on był jakimś cudzoziemcem, ale widać, że z tymi postaciami w Starym Testamencie to nie jest tak jednoznacznie, że lud Boży jest Izrael i są inni poganie. Widocznie w jakiś sposób można było stać się w jakimś mierze częścią narodu. To właśnie rozmawiałem wcześniej z Bogusią, to mówiłem, no to jeżeli ja bym się starał, to mógłbym starać się o polskie obywatelstwo. Ja może bym dostał, a może na jakiejś konferencji bym reprezentował Polskę. I w jakimś sensie formalnie jestem Polakiem, ale tak naprawdę moje pochodzenie jest gdzie indziej. I wygląda na to, że coś podobnego było. Tak wnioskuję. Ciekawy jest Kaleb, wracając do tej atmosfery, którą mówiłem. Ciekawy jest, że on patrząc na tych olbrzymych, jako śpieg, 40-letni śpieg, on patrzy na nich i widzi zwycięstwo, widzi Boga, który może zwyciężyć, tak jak Jozue. Natomiast cała reszta była opadnięta, padli w duchu, no, nie damy rady, to są olbrzymy przecież, i zniechęcali wszystkich dookoła. I 45 lat później Kaleb mówi o sobie, że ma tyle sił w sobie, jak miał 40 lat. 45 lat później. I w dzisiejszych czasach większość z nas, przypuszczam, jak dotrzemy do 85 lat, będziemy marzyć o taki spokój, może mała działeczka, gdzie możemy pomidory sadzić i ziemniaczki i wycofać się z publicznego życia. Jak teraz dochodzi do rozdawania kartki, rozdawania ziemi, Jozue najpierw załatwia Kaleba. I Kaleb mówi, ja mam tyle sił, co kiedyś miałem, sił, żeby wojować, siły, żeby wyjść i wrócić. Daj mi Hebron, bo tam jeszcze olbrzymy mieszkają i chciałbym ich zdobyć, o ile Bóg mi pozwoli. Ciekawa postać, ciekawa postawa dla tych z nas, którzy czekają na emeryturę, żeby odpocząć od wszystkiego, bo mamy święty spokój wtedy, mamy taką nadzieję. Możliwe, że Bóg będzie ze mną i wypędzi tych olbrzymów przede mną, on mówi. I nie tylko to robi, nie tylko to się stanie, natomiast też potem obok Hebron jest kolejne miasto, Debir, i on twierdzi, zdobywając Hebron, wypędzając tych olbrzymów, twierdzi, że temu, który zdobędzie Debir, kolejne miasto, oddam swoją córkę w małżeństwie. I jest tu opis takiego Otniela, który był synem jego brata Kaleba. I on właśnie ruszy się w kierunku Debir i zdobywa to miasto i przez to w tym momencie zdobywa córkę Aksa Kaleba. Ten Otniel, a propos, staje się jednym z sędziów w Księdze Sędziów, trzeci rozdział, i przez niego, pod jego kierownictwem, Izrael ma 40 lat pokoju. Więc mamy opis tych 9,5 plemionów, ale skupienia jest, i to jest ciekawe dla mnie, że spośród tych wszystkich plemion, tego wszystkiego, co jest opisane w tej historii, w tej geografii, koncentracja jest na jednego człowieka. Jozue jako dowódca, zobaczymy innym razem, następnym razem, on jest ostatni, żeby otrzymać dziedzictwo. On nie bierze najlepszego gruntu, najpierw podzieli, jak dobry lider, podzieli wszystko i potem prosi o mały kawałek dla siebie. Ale jeżeli chodzi o plemionach, to jedyna osoba, która jest tu podkreślana, nawet jest przed tymi tłumami, tymi plemionami, to jest Kaleb. I chciałbym zachęcić was z tego, z tej historii, na pewno można wyciągać różne wnioski, ale Kaleb pochodził z rodziny kananickiej, tak jak Rahab, może ma więcej prasy dobrej w dzisiejszych czasach, nie? Jako podobna postać. On się dostał w jakiś sposób do walczył po stronie Izraela, pomimo to, że pochodzenie miał pogańskie. On jako jeden z dwóch patrzy na tych olbrzymów i mówi, że Pan Bóg może dać nam zwycięstwo. I on tu, przybliżając się do swojej śmierci przypuszczalnie, przynajmniej już mając 85 lat, twierdzi, że ma tyle siły, co miał, jak miał 40 lat. I dlatego prosi o kolejnych olbrzymów, żeby pokonać. Mówiłem wczoraj na grupie i powiem dzisiaj, ja bym chciał mieć taką atmosferę wobec siebie. Tworzyć taką atmosferę, nie człowieka, który już ma wszystkiego serdecznie dosyć, który ma ciężko i pokazuje wszystkim, kiedy wchodzi do pokoju, że tak jest. 10 z 12 tak reagowało. I Kaleb zarzuca im, że oni spowodowali, żeby naród zaczął się bać. Kaleb przedstawił inną postawę. I zachęcam siebie, zachęcam was, żebyśmy byli takimi ludźmi, żebyśmy reprezentowali taką postawę. I przez to, że nie będziemy zniechęcać wszystkich, wręcz przeciwnie, będziemy dla nich wielką motywację. I zachęcam, żeby zastanowić się nad swoją atmosferą, nad swoją postawą w tym tygodniu. I znowu, żeby mieć inicjatywę do kogoś. Dobre słowo, umówienie się na kawę, pomoc praktyczna. Myśleć, jak służyć temu człowiekowi. Jeżeli będziemy tak żyć, wszyscy z nas, to wierzę w to, że Bóg da nam siłę i da nam więcej ziaren, żebyśmy szali, abyśmy byli takimi. Bóg dał Kaleb jeszcze Hebron, jeszcze nawet jedno miasto, mając 85 lat. Więc nie cieszmy się zbytnio na emeryturę, cieszmy się na to, że jeszcze mamy przed sobą kolejne góry, które jeżeli Bóg będzie z nami, będziemy w stanie pokonać. Amen.